Przechodząc do kazania, na początku lipca powiedziałem o tym, że w wakacje będę głosił na temat tolerowanych grzechów. Takich grzechów, o takich obszarach w naszym życiu, które są grzeszne, a które nauczyliśmy się usprawiedliwiać, albo ukrywać, albo ignorować. No bo po prostu, no ja już taki jestem, no i trudno, nic z tym się nie da się zrobić, już musicie mnie przyjąć po prostu i Pan Bóg też generalnie. I On przyjmuje, ale wzywa nas do uświęcenia. Mówiłem o tym, że niektóre grzechy są szczególnie niebezpieczne, nie dlatego, że wyglądają jakoś spektakularnie strasznie, ale dlatego, że potrafią zamieszkiwać w naszym życiu niezauważone. I wtedy też miesiąc temu poruszyliśmy temat braku wdzięczności, a dzisiaj chciałbym spojrzeć na kolejny łatwy do przeoczenia grzech, tolerowany bardzo często przez ludzi wierzących, a bardzo łatwo widoczny dla ludzi niewierzących, którzy oskarżają wierzących o ten grzech i często mają rację, a jest to grzech pychy. Niektórzy mówią, że korzeń każdego innego grzechu. I chyba nie ma lepszego fragmentu Biblii, który pokazuje niebezpieczeństwo tego grzechu, jak przypowieść Jezusa o faryzeuszu i celniku. Tak jest, siostra Aniela zawsze na posterunku. Więc spojrzymy dzisiaj na tę przypowieść i pozwólmy, aby Duch Święty przez swoje słowo zadał nam bardzo niewygodne pytanie. Mianowicie, czy moja pobożność prowadzi mnie bliżej Chrystusa, czy coraz bardziej zachwyca mnie mną samym? Czy moja pobożność prowadzi mnie coraz bardziej do Chrystusa, czy coraz bardziej zachwyca mnie mną samym? Ewangelia Łukasza, rozdział 18, wersety 9-14. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, wersety 9-14. Będę czytał dzisiaj z Biblii Warszawskiej. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, powiedział to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 5 wersetów. Sześć wersetów, nie jakoś bardzo rozbudowanych, bardzo prostych, z prostą historią, którą pewnie wszyscy słyszeliśmy, znamy, a jednak mam nadzieję, że ona odżyje w nas na nowo. Mamy tutaj historię dwóch mężczyzn, którzy udali się do świątyni. Zazwyczaj dla tych, którzy mieszkali w Jerozolimie i w okolicy o godzinie 9 i o godzinie 15 odbywały się wspólne modlitwy, a w międzyczasie mógł modlić się kto chciał. Ale na 9 i na 15 szczególnie mężczyźni schodzili się wspólnie do świątyni. I ci dwaj mężczyźni, których tutaj spotykamy, są z dwóch różnych biegunów życia społecznego i życia religijnego. Jeden z nich, kiedy przechadzał się po Jerozolimie, był podziwiany i szanowany. Patrzono na niego z podziwem. Drugi natomiast, kiedy przechodził obok zwykłego człowieka, to ten odwracał od niego swój wzrok. Kiedy przeszedł obok, często za nim pluto, jeśli już nie widział, ale przeszedł obok, to żeby okazać mu pogardę wobec tego, jaki jest, spluwano za nim. Patrzono na niego, na celnika, jako kolaboranta współpracującego z rzymskim okupantem, który zdziera podatki z porządnych ludzi, a sam żyje jak chce. I chyba nauczyliśmy się tego, że jak słyszymy słowo faryzeusz, to automatycznie wiemy, że powinniśmy mieć negatywne skojarzenia, że ci faryzeusze, to samo słowo to już ciarki w nas powinno wywoływać. I wiemy często, z czym to się wiązało, to faryzejstwo. Natomiast, patrząc tak po ludzku, powierzchownie, faryzeusz to człowiek, którego myślę, że sami byśmy podziwiali i chętnie go widywali w naszej kaplicy. Może to odważne słowa, ale zaraz je rozwinę. To człowiek, wedle ludzkiej miary, który jest bardzo porządnym człowiekiem. Pościł dwa razy w tygodniu, Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że chciał. Ten taki post odbywał się w poniedziałki i w czwartki. Dozwolony był dla pozostałych chleb i woda, ale faryzeusze nie używali nic przez cały dzień. Dlatego, że chcieli. Nikt go tego nie zmuszał. Oddawał dziesięcinę z całego swojego dorobku. To znaczy, że za każdym razem, kiedy czegoś się dorobił, w czymkolwiek, czy to były warzywa z ogródka, czy to były zarobione pieniądze, czy coś dostał, zawsze od tego odliczał 10%, które oddawał Bogu. Codziennie chodził do świątyni, aby tam się modlić i składać ofiary. Codziennie. Jego plan dnia był tak ułożony, żeby w odpowiednich momentach móc znaleźć się w świątyni. Jako pobożny Żyd z pewnością nosił zawsze przy sobie pieniądze, które jeśli spotykał ubogich lub żebrzących, to udzielał im jałmużny. Za każdym razem. Porządnie był ubrany, patriota oddany swojemu krajowi. Wzór obywatela. I chciałbym, abyście poczuli się jak osoby, które słuchały tej przypowieści w tamtych czasach, więc spróbuję nam ją opowiedzieć jeszcze raz na nowo według współczesnych standardów. Mam nadzieję, że wtedy ona trochę nas bardziej nasiąknie. Więc wyobraźcie sobie, że dwóch ludzi weszło do naszej kaplicy na nabożeństwo. Pierwszy z nich, baptysta z baptystów. Chrześcijanin ze wspaniałej, wierzącej rodziny, nazwijmy go Jan. Człowiek, który od małego był prowadzony przez rodziców do zboru i na szkółkę niedzielną. Rodzice czytali mu Biblię, uczyli go 10 przykazań oraz wielu historii biblijnych. Uczył się wersetów na pamięć, uczył się więcej niż inni. Wybierał dłuższe fragmenty niż inni, bo bardzo lubił, kiedy go chwaliły ciocie i wujkowie ze szkółki niedzielnej. I zawsze otrzymywał przed zborem na zakończenie roku szkółki niedzielnej specjalne wyróżnienia za konkursy biblijne. Kiedy dorastał, zaangażował się w służbę w zborze. Cieszył się, że jako młody człowiek pastor często go podaje za przykład zaangażowania. I wiele przyjemności mu to sprawiało, że dorośli to dostrzegali i bardzo go chwalili. Mówili, zobaczcie, jak on się angażuje. Moje dzieci tak się nie angażują. Dzieci, nauczyłybyście się od niego, jak można służyć Panu Bogu. Na nabożeństwa przychodził zawsze schludnie ubrany. Inni rodzice, których dzieci rozrabiały na nabożeństwie, wskazywały na niego jako przykład i mówili, że chcieliby, żeby ich dzieci się zachowały tak jak on. Kiedy wchodził do kaplicy, to zanim wszedł do swojego rzędu krzeseł, zatrzymał się na chwilę, powstał w ciszy, wpatrzony w krzyż, skłonił głowę, chwilę się pomodlił, a później dopiero siadał. Robiło to na pozostałych ludziach wielkie wrażenie. Od małego był nauczony, aby część swoich pieniędzy odkładać w niedzielę i ofiarowywać na zbór, więc zawsze, kiedy szedł koszyk, chętnie tam wrzucał swoje środki. Kiedy był nastolatkiem, ochrzcił się, bo wiedział, że tak robią porządne dzieci z rodzin wierzących. Na członkowskim, kiedy mówił swoje świadectwo, mówił o tym, jak ważny jest dla niego Bóg i że nie chce żyć tak jak to zepsute otoczenie, które jest bardzo grzeszne i złe. Zawsze przystępował do Wieczerzy Pańskiej. Przy okazji, kiedy sięgał po chleb i po wino, rozglądał się, kto dzisiaj nie wstał do Wieczerzy Pańskiej. W końcu, kiedy był dorosły, stwierdził, że będzie kandydował do Rady Zboru. Może dzięki temu zaprowadzi trochę porządku w zborze, bo coś ostatnio źle się dzieje, a on wie, co trzeba zrobić, żeby porządek w zborze był. Strasznie się denerwował, jak dzieci hałasowały, no bo czy ci rodzice tych niegrzecznych dzieci nie rozumieją, że trzeba je lepiej wychować, bo my tu przychodzimy Panu Bogu chwałę oddawać? W ostatnią niedzielę kazanie mu się nawet podobało. Pastor w końcu się trochę lepiej przygotował. I tak zrobił kilka błędów językowych. W jednym miejscu trochę przynudzał. Raz przytaczał werset z pamięci i oczywiście pomylił kolejność słów. No ale Jan już przymknął na to oko. I tak sobie żył. Więc nie zrozumcie mnie źle. Wiele z tych rzeczy, o których powiedziałem, są bardzo ważne czy obowiązkowe dla chrześcijanina. A jednak można je wszystkie robić i zmierzać na wieczne potępienie. Drugim człowiekiem, który wszedł do tej kaplicy, był, powiedzmy, Jakub. Kiedyś miał rodzinę, ale wdał się w romans, żona go zostawiła, zabrała dzieci, które nie chcą mieć po dziś dzień z nim kontaktu. Wie, że to wszystko, co się w jego życiu wydarzyło, rozpad rodziny, to jest jego wina, ale czasu już nie może cofnąć. Po odejściu rodziny stoczył się na dno, zaczął pić, zaczął brać narkotyki, stracił przez to pracę, wylądował na ulicy, zapożyczał się u znajomych, nigdy nie oddawał im pieniędzy, więc się od niego odwrócili. Po tym, jak wylądował na ulicy, zaczął kraść, naciągać ludzi na pieniądze, w końcu został złapany za kradzież, wylądował po raz pierwszy w więzieniu. Tam w tym więzieniu poznał ludzi, którzy jeszcze lepiej nauczyli go, jak kraść, więc jak wyszedł z więzienia, to nie dawał się już tak łatwo złapać. Ale w końcu pewnego dnia za dużo wypił, pobił innego człowieka na ulicy i znowu wylądował w więzieniu. I zdarzyło się to tak przez kilkanaście lat takiego życie się toczyło. Po którymś już pobycie w więzieniu, kiedy wyszedł, stał się już na dobre bezdomnym. Spał na dworcu lub w okolicy dworca. Zaczął wspominać swoje życie i to, jak znalazł się śmierdzący, zasikany, głodny, z długami i z wyrokami na ulicy, wiele razy pobity, leżąc na ławce w parku albo na rampie przy takim żółtym budynku przy parkingu blisko dworca. Rozumiał, że tak naprawdę to są jego decyzje i jego winy, którego do tego doprowadziły. Czasami jak sypiał na rampie, widział, że w niedzielę rano do takiego szarego budynku, gdzie wisiał baner, wchodzili ludzie, słyszał jakiś śpiew, więc postanowił, że tym razem też tam wejdzie. Usiadł w ostatnim rzędzie pod ścianą, zastanawiając się, co on tutaj właściwie robi. Przecież to nie jest miejsce dla takiego człowieka jak on. Ci wszyscy ludzie, tacy porządni, z rodzinami, z dziećmi, on nie jest godny siedzieć w tym pomieszczeniu razem z nimi. Kiedy usiadł, nabożeństwo się już rozpoczęło, mocno śmierdział, kilka osób od niego się odsunęło. Siedzieli z tyłu, ale przysiedli się gdzieś do przodu. Kiedy słyszał pieśni, płakał, był głęboko wzruszony. Dawno nie słyszał normalnej muzyki i takich ładnych głosów. Słuchał kazania i może wielu rzeczy nie rozumiał, ale bardzo go poruszało to, co słyszał. Słyszał tam o Jezusie, który przebacza grzechy człowieka, ale czy kiedykolwiek mógłby przebaczyć Jemu tak ogromną ilość zła i jak w ogóle mógłby Go pokochać? Kiedy ludzie się modlili, miał świadomość, że on nawet nie ma co powiedzieć Bogu. Zresztą dlaczego Bóg miałby w ogóle na niego zwrócić uwagę? Przecież zrujnował tyle swoich szans, które Bóg mu dawał. Więc znowu zaczął płakać nad swoim tragicznym stanem. I jedyne, co mógł zrobić, rozumiejąc to, że niczego nie jest godzien przed Bogiem, to po prostu mógł powiedzieć: Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym. Powiadam wam, ten drugi wyszedł z tej kaplicy usprawiedliwiony. Myślę, że ta historia teraz stała się nam trochę bliższa. Drodzy, w tej historii widzimy faryzeusza i widzimy mnóstwo jego grzechów pychy, których, jeśli mam być szczery, sam bywam winny. Grzechów, które on sam przestał dostrzegać, a może nigdy ich nie widział, i grzechów, które zagrażają również i mnie. I jest to właśnie grzech pychy i samosprawiedliwości. Grzech, w którym porównuję się z innymi i z całą przyjemnością stwierdzam, że ja jestem lepszy od pozostałych, że ja mam lepszą teologię, że ja bardziej moralnie żyję, że ja nie denerwuję się tak szybko jak inni, że ja czytam więcej Biblii niż inni, że ja mam lepsze relacje ze swoją żoną niż inni, że ja jestem bardziej zdyscyplinowany niż inni, że ja, i tu mógłbym wymieniać i wymieniać i zawsze bym coś znalazł, że mógłbym powiedzieć, że jestem lepszy niż ktoś tam. Są to grzechy, ten grzech pychy i samosprawiedliwości, które prowadzą do bałwochwalstwa, do oddawania chwały sobie, do zachwycania się sobą i do wdzięczności sobie, a nie Bogu. I brzmi to strasznie i potępiamy takie zachowania, a jednak sami często w to wpadamy. Więc spójrzmy na to, co tak naprawdę zgubiło faryzeusza. Zobaczcie, Jezus od samego początku zdradza nam odpowiedź w wersecie 9. Powiedział do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Więc problemem faryzeusza oczywiście nie jest to, że pościł, nie jest oddawanie dziesięciny czy codzienna modlitwa. Jezus żadnej z tych rzeczy nie potępia, one same w sobie są dobre. Problem leżał znacznie w głębiej. Problem leżał w tym, że on zaczął w sobie pokładać nadzieję. Innych lekceważył, a siebie porównując z innymi dochodził do wniosku, że jest sprawiedliwy. I rzeczywiście pycha zaczyna się zawsze wtedy, kiedy człowiek myśli, że on już w zasadzie nie potrzebuje łaski, bo generalnie jest okej. A czasami to jest nawet bardzo dobrze z nim. To jest moment, w którym serce odwraca się od Boga. Dlatego Jezus nie mówi, że faryzeusz po prostu był dumnym człowiekiem. Mówi coś znacznie poważniejszego. Mówi, że on pokładał ufność w sobie. Więc to jest język zbawienia. To jest język zbawienia. Pokładał ufność w sobie. Wierzył, że może stanąć przed Bogiem dzięki temu, kim jest, jaki jest. Zwróćmy uwagę na jego modlitwę. Myślę, że to jedna z najbardziej przerażających modlitw w całej Biblii. Rozpoczyna się od jakiego słowa? werset 11. Nie? Jakie jest pierwsze słowo? A zależy wtedy, w jakim tłumaczeniu. Boże. U mnie jest Boże. Boże. I w oryginale też jest. Zaczyna od Boże. Ale potem w ogóle nie jest o Bogu. Więc zaczyna się Boże, ale mówi: dziękuję Ci, że ja nie jestem jak inni ludzie. Rabusi, oszuści, założnicy. Ja tamten celnik. Ja poszczę dwa razy w tygodniu. Ja daję dziesięcinę z całego mojego dobytku. Zaczyna się od Boże, ale zaraz potem w ogóle przestaje być o Bogu. Tylko jest o mnie, o Nim. Więc faryzeusz przyszedł do świątyni niby wielbić Boga, a przez całą modlitwę podziwia samego siebie. Zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne. Możemy śpiewać pieśni o Jezusie i możemy zachwycać się własną duchowością. Możemy czytać Biblię po to, żeby karmić swoje ego. I niestety uważam, że zazwyczaj współczesny ewangelikalnie wierzący chrześcijanin tak czyta Biblię. Czyli czyta zastawieniem, co ja z tego mogę wziąć dla siebie? Co ja z tego mogę wziąć dla siebie? Co ja mogę wyznać tam o sobie? Pan Jezus mnie kocha i ma wspaniały plan dla mojego życia. Ma wspaniałe myśli o mnie. Bóg tak mnie kocha, że dał swojego Syna. Rozumiecie? Wrzucamy te takie wersety motywujące. I nawet o tym nie myślimy, bo przecież otwieram Biblię dla Pana Boga. To jest mój czas z Bogiem. Ale co mnie interesuje? Panie Boże, co Ty masz mi do o mnie fajnego do powiedzenia, żebym się dobrze sam ze sobą poczuł? To już tak jakoś w naszym... głęboko w nas siedzi ten grzech pychy, no. Że my nawet Słowa Bożego używamy do tego, żeby przede wszystkim, żeby tam siebie zobaczyć. Można głosić kazania i bardziej cieszyć się z tego, że ludzie nas podziwiają, niż z tego, że Chrystus jest uwielbiony. Pycha jest naprawdę ogromnym zagrożeniem dla wszystkich, którzy są zaangażowani w różnego rodzaju służby. Pycha jest niezwykle religijnym grzechem, który potrafi ubrać się w pobożność. Dlatego jest tak trudne do zauważenia. Pijaństwo można zauważyć, cudzołóstwo również, kłamstwo prędzej czy później wychodzi na jaw, ale pycha bardzo często wygląda jak gorliwość, wygląda jak świętość, wygląda jak zaangażowanie, wygląda jak troska o prawdę. I dlatego Jezus tak bardzo często walczy właśnie z pychą, bo ona wygląda naprawdę dobrze, a jest niezwykle zgniłym, śmierdzącym, dobrze ukrytym grzechem. I myślę sobie, że to, co też mnie przeraża w tej historii, że kiedy może opowiadałem wam tą współczesną wersję, swoją jakąś adaptację, opowiadałem wam o tym Janie, baptyście z baptystów, ktoś może pomyśleliście, bo ja jak czytałem ten fragment, od razu pomyślałem: o, ja znam takiego człowieka. Ja znam takich ludzi. To jest tamten. Albo tamta, albo tamten. O, oni tacy są. Czy nie jest tak, że może słuchając tego, szybciej oceniliśmy swoją duchowość, czyjąś duchowość, niż swoją? Szybciej poszukaliśmy innych, których można do tego dopasować, niż zadaliśmy pytanie o siebie samych? Czy nie jest tak, że oceniamy szybko czyjąś duchowość po tym, jak się ubiera, albo po tym, jak się modli? Czy nigdy nie wyszliśmy na nabożeństwo bardziej zajęci ocenianiem innych, niż słuchaniem Boga? Bo właśnie do takich ludzi Jezus opowiada tę przypowieść. Nie po to, żeby oni odnaleźli faryzeusza obok siebie, ale żebyśmy odkryli tego faryzeusza w sobie. Bo pycha bardzo rzadko mówi: jestem wspaniały. Ale pycha często mówi: przynajmniej ja nie jestem taki jak on albo ona. Spójrzmy na celnika. Celnik, jego modlitwa jest dokładnym przeciwieństwem. Celnik nie mówi o swoich osiągnięciach, celnik nie próbuje się tłumaczyć, celnik nie porównuje się z faryzeuszem. Nawet jeśli się porównuje, to i tak dochodzi do wniosku, że on jest po prostu beznadziejny. Nie mówi: przynajmniej nie jestem aż tak zły jak inni celnicy. Nie porównuje się nawet z innymi, tymi, którzy są podobni do niego. Nie mówi: nie jestem przynajmniej tak zły jak inni celnicy. Nie próbuje się bronić. Jedyne, co mówi, to mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Myślę, że to jest ważne, aby tą frazę dobrze zrozumieć, dlatego że w języku oryginalnym, w tym, w którym została spisana ta Ewangelia, to zdanie ono jest powiązane właśnie z przebaczeniem grzechów. To nie jest zwykłe, Panie Boże, bądź dla mnie dobry. Tak, bądź miłościw niegrzesznemu, to nie Panie Boże, pokochaj mnie, a czy nie Panie Boże, bądź dla mnie dobry, coś dobrego dla mnie zrób. Raczej to bądź miłościw jest związane właśnie z przebłaganiem grzechów. To zdanie można by oddać jako: Boże, przebłagaj swój gniew wobec mnie. Boże, odwróć swój gniew ode mnie, bo ja rozumiem, że ja jestem godzien Twojego gniewu. To jest język związany ze świątynią i z ofiarami. Więc celnik stoi na dziedzińcu świątynnym, przed chwilą widział kapłanów składających ofiary, widział krew zwierząt przelewaną za grzechy i nagle zrozumiał coś, czego faryzeusz nigdy nie zrozumiał. Czyli to, że grzech kosztuje, że grzech ma swoje konsekwencje, że nie da się grzechu zamieść pod dywan, że nie da się grzechu przykryć większą ilością dobrych uczynków, że nie można go zrównoważyć pobożnością. Dlatego celnik nie prosi: Boże, jestem zły, ale proszę, zauważ też moje dobre strony. On się tak nie modli. On nie ma nic, czym próbuje zasłonić swój grzech. On nawet nie podnosi oczu ku niemu, nie śmie spojrzeć w niebo. Cały czas bije się w pierś. To nie jest jakiś jednorazowy gest, taki właśnie religijny. Nawet ta fraza, jaka tutaj jest powiedziana, jaką ewangelista Łukasz tutaj dobiera, pokazuje, że on to robi ciągle. To jest coś ciągłego, co on robi. On po prostu stoi i bije się w pierś, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Raz za razem, jak człowiek, który czuje ciężar swojego grzechu. Boże, nie mówi: Boże, zmiłuj się nade mną, jednym z grzeszników. Raczej: Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Tak jakby mówił: jeżeli na tej ziemi jest ktoś, kto zasługuje na sąd, to jestem nim ja. To jestem nim ja. Dlatego, Boże, bądź miłościw mnie. Faryzeusz również postawił siebie w wyjątkowej kategorii. Powiedział: nie jestem jak inni ludzie, bo jestem lepszy. Celnik raczej mówi: nie jestem jak inni ludzie, bo jestem najgorszy. Więc bądź miłościw mnie, grzesznemu. I wtedy właśnie w wersecie 14 Jezus wypowiada to zdanie, które dla słuchaczy musiało być szokiem. Mówi: ten odszedł do domu usprawiedliwiony, tamten zaś nie. Czytamy tę historię 2000 lat później. Znowu wiemy, że faryzeusze byli hipokrytami, wiemy, że Jezus jadł z celnikami, wiemy, że Ewangelia jest dla grzeszników, nie dla tych, dla chorych, nie dla tych, którzy dobrze się mają. Więc ten zwrot akcji w wersecie 14 myślę, że aż tak nas nie dziwi. Bo my już jesteśmy na to przygotowani z tym całym backgroundem, co wiemy o celnikach, faryzeuszach i Jezusie. Ale dla tych, którzy słuchali tej przypowieści, to, co Jezus powiedział, musiało być absolutnie powalające. Dlatego chciałem tę opowieść przytoczyć we współczesnym języku, we współczesnych standardach. Musiało być powalające. Bo oni byli przekonani, że jeśli ktoś miał zostać zaakceptowany przez Boga, to właśnie faryzeusz. A jeśli ktoś zasługiwał na odrzucenie, to właśnie celnik. I Jezus całkowicie odwraca ten sposób myślenia. Mówi, że nawet najbardziej religijny człowiek odszedł bez usprawiedliwienia. A człowiek, który był najbardziej pogardzany, za którym spluwano, kiedy mijał ludzi, o nim powiedziano, że odszedł usprawiedliwiony, czyli niewinny, albo z przebaczonymi swoimi winami. Jak to możliwe? Ano tak to możliwe, że usprawiedliwienie nigdy nie było i nie jest nagrodą za dobre życie. Usprawiedliwienie nigdy nie było i nie jest nagrodą za dobre życie. Ono jest zawsze darem Bożej łaski. I tutaj dochodzimy do sedna Ewangelii. Jezus mówi tę przypowieść, kiedy krzyż jest jeszcze przed nim. Tak, za kilka dopiero rozdziałów Jezus sam pójdzie do Jerozolimy, aby tam umrzeć. Więc kiedy mówi: ten odszedł usprawiedliwiony, to też doskonale wie, ile to usprawiedliwienie będzie kosztowało i kogo będzie kosztowało. To Jego samego, Jezusa, to usprawiedliwienie będzie kosztowało. Przebaczenie, chociaż jest darmowe, nigdy nie jest tanie. Za darmo oznacza, że ktoś za to inny zapłacił, a nie ja. Jeśli mówimy, że zbawienie jest za darmo, to nie znaczy, że ono jest bezwartościowe, to znaczy, że ktoś inny zapłacił niewyobrażalną cenę, aby to było moim udziałem. Zbawienie kosztowało Syna Bożego, to Jezus stał się prawdziwą ofiarą przebłagalną, to On poniósł gniew, przed którym drżał celnik. Bóg nie mówi: dobra, poprosiłeś, żebym był dla ciebie miłościw, od teraz będę miłościw. Zapominamy o tym, co było. Nie tak się kończy ta historia. Jezus za kilka rozdziałów pójdzie na krzyż, gdzie odda swoje życie za wszystkie grzechy tego celnika. Jezus za nie zapłaci, aby Bóg mógł okazać mu swoje miłosierdzie. I odszedł rzeczywiście usprawiedliwiony celnik do domu. Więc Bóg może ogłosić człowieka winnego sprawiedliwym nie dlatego, że człowiek na to zasłużył, nie dlatego, że się poprawił, nie dlatego, że zrobił więcej uczynków od innych, ale dlatego, że Jezus poniósł karę w jego miejsce i on to zrozumiał. I zrozumiał, że jedyną nadzieją na jego zbawienie jest Jezus Chrystus. I kiedy tego doświadczył, dopiero wskutek tego zaczął prowadzić nowe życie. Jak widzimy u wielu innych celników w Ewangeliach, którzy powiedzieli, to teraz ja rozdam wszystko, co mam ubogim. I tych, których okradłem, chcę im to wszystko zwrócić, bo zrozumiałem, że Bóg mi przebaczył moje winy. Nie zbawia nas to, co przynosimy Bogu. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mą. Zbawia nas to, co zrobił Bóg. Więc ta przypowieść nas siedzących tutaj w tej kaplicy, czy kogoś, kto słucha może tego kazania u siebie w domu, przez internet, ta przypowieść powinna nas zaboleć. Dlatego, że Jezus jej nie mówi do tych, których powszechnie uważano za grzeszników. Jezus jej nie mówi do prostytutek. Jezus jej nie mówi do ludzi z marginesu. Jezus mówi tę przypowieść do ludzi religijnych. Czytamy o tym, powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych. On powiedział to do ludzi religijnych, do ludzi pobożnych, do ludzi, którzy wiedli dobre życie. Wielu z nas byłoby targetem, odbiorcami tej przypowieści. Do ludzi takich, jak my to powiedział. I można być w zborze od 30, 50, 70 lat, można znać Biblię lepiej niż inni, można służyć, można nauczać, można śpiewać, można prowadzić grupy domowe i można też w tym wszystkim nie zachwycać się Chrystusem, ale zachwycać się sobą, swoją wiedzą, swoją służbą, swoją rodziną, swoją moralnością, swoją poprawną teologią i nawet nie zauważymy, że modlitwa faryzeusza zaczyna przypominać moją modlitwę, gdzie coraz mniej w nich Chrystusa, a coraz więcej nas samych. Drodzy, pilnujmy naszych serc. Pilnujmy naszych serc. To jest przypowieść skierowana do ludzi, którzy uchodzili za pobożnych. Więc na końcu tej przypowieści Jezus zestawia tych dwóch ludzi wychodzących ze świątyni. Jeden wyszedł dokładnie taki sam, jaki wszedł. Przyszedł do świątyni, modlił się, pościł, dawał dziesięcinę, znał Boże prawo i pewnie dalej robił to po wyjściu ze świątyni. Był człowiekiem, którego inni szanowali i dalej go szanowali, a jednak wyszedł bez usprawiedliwienia. Dlatego, że największą przeszkodą między nami a Bogiem nie jest brak zaangażowania w jakieś pobożne rytuały. Największą przeszkodą jest oczywiście pewność tego, że ja Bożej łaski nie potrzebuję, bo ja się dobrze urodziłem, ja się dobrze prowadziłem i dobrze prowadzę. A drugi człowiek wyszedł zupełnie inaczej. Nie dlatego, że naprawił swoje życie w tym momencie, nie dlatego, że zdążył udowodnić Bogu, że zasługuje na drugą szansę, nie dlatego, że jego grzechy stały się mniejsze. Wyszedł usprawiedliwiony, ponieważ przyszedł do Boga bez żadnej zasłony, bez żadnych wymówek, bez porównywania się z innymi, bez własnych osiągnięć, bez ukrywania swojego zła, przyszedł tylko z jednym wyznaniem: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Po prostu: Boże, proszę Cię, przebacz mi moje grzechy, moje wszelkie zło. Czasami największym zagrożeniem jest właśnie to, że wydaje się, że jesteśmy blisko Boga, ale nasze serce, innym się wydaje, że jesteśmy blisko Boga, ale nasze serce przestaje potrzebować Chrystusa. Wpada w ten tragiczny stan. Więc pytanie tej przypowieści nie brzmi, czy jesteś bardziej podobny do faryzeusza, czy do celnika. Nie chcę, żeby to było pytanie i dojdziemy do wniosku, o, ja na szczęście się modlę, może bądź miłościw niegrzesznemu, mnie to nie dotyczy. To nie jest pytanie, do kogo jesteś bardziej podobny. Pytanie brzmi, bracie, siostro, które zadaję sam sobie. Z czym przychodzisz do Boga? Jeden i drugi zaczął od słów Boże. Czy przychodzisz do Boga z listą swoich zasług, mówiąc: Boże, zobacz, ile zrobiłem w porównaniu z innymi. Zobacz, jak bardzo się staram. Zobacz, jak bardzo różnię się od innych. Czy też przychodzisz jak celnik, mówiąc: Boże, nie mam nic, czym mogę się pochwalić. Nie mogę oprzeć się na sobie. Mogę liczyć wyłącznie na Twoją łaskę. I znowu odpowiedzią na to nie jest: ja się teraz zmienię i będę się inaczej modlił, jeśli widzisz faryzeusza w sobie. Lekarstwem jest po prostu dobra nowina Ewangelia. Po prostu musisz przyjść do Chrystusa, takim jakim jesteś. Lekarstwem na pychę nie jest udawana pokora. Lekarstwem na pychę nie jest udawana pokora. Zresztą udawana pokora jest tak wkurzająca. Każdy z nas wie, jak wygląda udawana pokora u innych ludzi. Jest strasznie wkurzająca. Nie chodzi o to, żebyśmy udawali pokorę. Lekarstwem na pychę jest naprawdę zobaczenie wielkości Chrystusa. Zobaczenie wielkości Chrystusa. Im bardziej widzimy to, kim jest Jezus, tym mniej miejsca zostaje na zachwyt nad samym sobą. Na krzyżu nie ma miejsca na chwalenie się sobą. Na krzyżu wszyscy stoimy jak grzesznicy potrzebujący łaski. I tam spotykamy Chrystusa. Nie jako ci, którzy mają coś do zaoferowania, ale właśnie odwrotnie, ci, którzy rozumieją, że wszystko otrzymują od Niego. Więc kochani, dzisiaj nie wychodzimy z tego miejsca mówiąc, dobrze, że nie jestem jak ten faryzeusz. Raczej wychodzimy, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Niech to, co niewierzący często zarzucają chrześcijanom, że są pełni pychy, niech, nie daj Boże, niech nie dotyczy nas. Zakończę takim obrazem. Ktoś kiedyś mi gdzieś go powiedział, nie mam pojęcia skąd. Za każdym razem, jak pokazuję na kogoś w taki sposób, to jednym palcem pokazuję na niego, ale trzema pokazuję na siebie. A jednym jeszcze na Pana Boga. To myślę, że to jest dobry obraz. Za każdym razem, jak nam przychodzi do głowy porównywanie się z innymi, to pamiętajmy, że trzy palce są skierowane w nasze strony. Co ja tutaj chcę osiągnąć? A jeden, ten najgrubszy, jest skierowany jeszcze w stronę Pana Boga. Przed kim ja to robię? Niech ten obraz nas zagości. Drodzy, nie tolerujmy w sobie grzechu pychy.